Drodzy bracia i siostry, jeszcze chciałbym krótko się podzielić z wami Słowem Bożym. Chciałbym dzisiaj nawiązać do Starego Przymierza, do pierwszej Księgi Królewskiej. I chciałbym zwrócić uwagę na pewną skromną postać, jednak godną uwagi. W 18 rozdziale czytamy o pewnym mężu Bożym. Biblia zazwyczaj go nazywa Obadiaszem, ale niekiedy Abdiaszem. Zobaczmy do pierwszej Królewskiej, 18 rozdział, przeczytamy od pierwszego wersetu. Po upływie wielu dni w trzecim roku doszło do Eliasza słowo Pana: idź, pokaż się Achabowi, a ja ześlę deszcz na ziemię. Tu chciałbym wyjaśnić, że 3,5 roku nie było deszczu w północnym Królestwie Izraela z powodu oddania się bóstwom przez króla Achaba i jego żonę i sporą część narodu. I rzeczywiście Pan Bóg nie błogosławił. I czasami jest tak, że też na dany kraj, na dany region Pan Bóg się gniewa, ponieważ ci ludzie są oddani bożkom albo czynią jakieś zło, jakiś grzech. I prorok Eliasz pomodlił się, żeby nie było deszczu, i rzeczywiście nie było. I czytamy: Eliasz poszedł więc, aby pokazać się Achabowi. Bo czytaliśmy, że Bóg już zamierzał ten deszcz zesłać. A w Samarii panował wielki głód. Achab zawołał wówczas Abdiasza, który był zarządcą jego domu, a Abdiasz bardzo bał się Pana. Gdy bowiem Jezabel mordowała proroków Pana, Abdiasz wziął 100 proroków, ukrył ich po 50 w jaskiniach i żywił ich chlebem i wodą. I Achab powiedział do Abdiasza: przejdź przez ziemię do wszystkich źródeł wód i do wszystkich potoków, może znajdziemy trawę, abyśmy zachowali przy życiu konie i muły i nie utracili całego bydła. I podzielili między siebie ziemię, którą mieli obejść. Achab poszedł jedną drogą, a Abdiasz poszedł drugą. Gdy Abdiasz był w drodze, Eliasz wyszedł mu naprzeciw. A on go poznał, upadł na twarz i powiedział: czy to ty, mój panie Eliaszu? Odpowiedział mu: to ja jestem, idź i powiedz swemu panu, oto jest tu Eliasz. On zaś powiedział: czym zgrzeszyłem, że wydajesz swego sługę w ręce Achaba, aby mnie zabił? Jak żyje Pan, twój Bóg, nie ma narodu ani królestwa, gdzie mój Pan nie posłał ludzi, aby cię szukać. A gdy powiedziano, że cię nie ma, wtedy kazał przysięgać królestwom i narodom, że cię nie znaleziono. A ty teraz mówisz: idź, powiedz swemu panu, oto Eliasz. I stanie się tak, że gdy odejdę od ciebie, duch Pana zaniesie cię, nie wiem dokąd. Gdy przyjdę powiedzieć Achabowi, a on cię nie znajdzie, wtedy mnie zabije, a twój sługa boi się Pana od swojej młodości. Czyż nie powiedziano memu Panu, co uczyniłem, gdy Jezabel mordowała proroków Pana, jak ukryłem 100 mężczyzn spośród proroków Pana po 50 mężczyzn w jaskiniach i żywiłem ich chlebem i wodą? A teraz mówisz: idź i powiedz swemu Panu, oto Eliasz. On nie zabije. Eliasz odpowiedział: jak żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję, dziś mu się pokaże. Abdiasz poszedł więc, aby spotkać się z Achabem i oznajmił mu to. I Achab wyruszył na spotkanie z Eliaszem. Jak wiemy, dominującą postacią w księdze pierwszej królewskiej w 17, 18 rozdziale i 19 jest prorok Eliasz. To był wybitny mąż Boży, którym się Bóg potężnie posługiwał, choć list Jakuba mówi, że był człowiekiem takim jak my. Po prostu został wyposażony przez Boga w niezwykłą moc Ducha Świętego, żeby to wszystko czynić. Wiemy, że wskrzesił chłopca z martwych, przez niego też nastąpiło rozmnożenie oliwy i mąki u kobiety, wdowy w Sarepcie, takiej sydońskiej, w takiej miejscowości. Także Bóg potężne rzeczy dokonywał. Ogień spadł na ofiarę, która była wielokrotnie podlewana wodą i wysuszył, także żeby pokazać, że to jest prawdziwy Bóg. I prorocy Baala i Aszery ponieśli klęskę. Wspaniałe rzeczy ten mąż Boży czynił. Ale w jego cieniu jest jakby ten Abdiasz. Abdiasz po hebrajsku to jest taki sens, że to jest sługa Jahwe. Skrót od imienia Bożego Jah tam jest. I on był rzeczywiście sługą Bożym. Mimo że miał funkcję urzędową, był urzędnikiem państwowym, można tak powiedzieć, na dzisiejsze czasy, służył jako zarządca domu Achaba, to jednak był na tyle silną osobowością, że nie uczestniczył w pogańskim kulcie wcale i czcił Boga prawdziwego. Bał się Boga, jak czytamy. Bojaźń Boża to dzisiaj niepopularny temat. Bojaźń Boża to jest taka głęboka cześć dla Boga, takie uwielbienie, które polega na wielkim respekcie, świadomości, że jestem tylko prochem i popiołem, jak powiedział sobie jeden ze sług Bożych, że jest się marnym, słabym człowiekiem, a Bóg jest stwórcą potężnym. Oczywiście to nie wyklucza miłości do Boga, to się wiąże z miłością do Boga, ale taka świadomość, że jestem tylko człowiekiem, że Bóg jest potężny i nie chce nic czynić, co by go obrażało. Bojaźń Boża chroni przed popełnianiem zła. Księga Przypowieści właśnie wyjaśnia, Księga Przypowieści, 16 rozdział, że bojaźń Boża chroni przed czynieniem złego. Zobaczmy 16 rozdział, werset 6. Dzięki miłosierdziu i prawdzie oczyszcza się nieprawość, a w bojaźni Pana oddalamy się od zła. Czyli bojaźń Boża sprawia, że my czegoś nie zrobimy. Na przykład moja żona jest przykładem bojaźni Bożej, bo w pracy mogłaby pewne rzeczy na przykład zrobić, których by nikt nie widział. Na przykład niektóre osoby ze szpitala wynoszą pewne rzeczy i nie ma tak dokładnej kontroli, żeby to ustalić, że to zginęło. Ale moja żona tego nie robi, bo boi się Boga. Mimo, że to by nie było ustalone. Miałem też takiego przyjaciela kiedyś, który pracował w hurtowni i szef się pomylił w finansach i by spore pieniądze stracił, ale mój przyjaciel bał i w ogóle by nie doszedł do tego. Mój przyjaciel bał się Boga, powiedział mu: szefie, tu byś stracił takie pieniądze, ja przeliczyłem, tu się nie zgadza. I on się tak zachęcił, ten szef, że nie tylko, że go pozostawił na stanowisku, ale zapytał, czy ma pan jeszcze podobnych ludzi, których bym mógł zatrudnić, którzy też mają takie zasady jak pan. Więc bojaźń Boża powoduje, że nawet jak coś by uszło na sucho w oczach ludzi, to my patrzymy, jak to wygląda przed Bogiem. I jeszcze Księga Przysłów, 8 rozdział, werset 13. Bojaźń Pana to nienawidzieć zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych. I jeśli uważamy, że bojaźń Boża to jest temat starotestamentowy, to zobaczmy do drugiego listu do Koryntian, 7 rozdział, werset 1. Mając więc te obietnice najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Nie jest możliwe osiągnięcie uświęcenia w naszym życiu takiego poziomu właśnie świętości, dobrego życia, takiego podobieństwa do Chrystusa, wolności od grzechu, bez bojaźni Bożej. Dzisiaj czasami w chrześcijaństwie jest modne takie chrześcijaństwo beztroskie, frywolne, tak tylko tak wesoło, żeby było, taka dyskoteka na nabożeństwie, można powiedzieć. I tak Pan Jezus to kolega, Pan Bóg to tatuś i tak wszystko wesoło, tak super. Owszem, Bóg jest nazwany Abba, czyli ojczulkiem, tak tłumacząc dokładnie, bo to jest zdrobniałe słowo ojciec, ab z hebrajskiego, czy aramejskiego też. Czyli po prostu ojczulek, tak by dosłownie przetłumaczyć. A bibliści są zdania, na przykład Colin Brown, jeden z najwybitniejszych biblistów, że to znaczy tyle, co drogi ojcze, tak czułe zwracanie się do ojca. Ale wracając do tego Abdiasza, to on był właśnie człowiekiem pełnym bojaźni Bożej. I miał też dobre serce, bo nie pozwolił, żeby Jezebel, ta niegodziwa królowa pogańska, z którą król izraelski się ożenił i ona miała niestety na niego zły wpływ, bo go wciągnęła w straszne bałwochwalstwo, kult Baala i Aszery, to on jednak postanowił uratować tych proroków, których tylko mógł. Zrobił, co mógł. Zapewnił im takie lokum, można powiedzieć, ktoś by powiedział, byle jakie, jaskinie, ale ich tam karmił, poił. I to był człowiek, który narażał, można powiedzieć, swoje życie, bo gdyby to wyszło na jaw, sami wiemy, że by stracił życie także za ochronę tych ludzi. I tu się kłania historia trochę współczesna, z XX wieku, tych wszystkich szlachetnych Polaków, którzy chronili Żydów. Była taka organizacja katolików, patriotów Żegota, która generalnie nie przepadała za Żydami. Bo teologia katolicka przedwojenna była bardziej taka krytyczna w stosunku do narodu żydowskiego niż obecnie. A ponieważ też Żydzi się źle zapisywali w okresie międzywojennym w Polsce niejednokrotnie, mówili wasze ulice, nasze kamienice i w ogóle takie różne były nieprzyjemne rzeczy, ale to z obu stron były grzechy. I w każdym razie Ta organizacja stwierdziła, nie możemy pozwolić, członkowie, liderzy tej organizacji, na to, żeby tak krzywdzono Żydów, eksterminowano, i podjęli konkretne działania, żeby ratować Żydów. I wielu Polaków, którzy może tak jako ludzi nie znali nawet za dobrze Żydów, widząc ich utrapienie, nieszczęście, ratowało z narażeniem życia. Jest bardzo dużo tych drzewek tam w tym instytucie Yad Vashem w Izraelu poświęconych Polakom, którzy ratowali Żydów. No byli też Polacy niegodziwi, którzy za niewielkie pieniądze, które mieli Żydzi, za jakiś majątek, który jeszcze mieli, byli gotowi ich mordować nawet. Często to byli ludzie analfabeci, ludzie po prostu chciwi, prymitywni. Są też notowane takie przypadki. Ale mamy tu przykład Abdiasza, wspaniałego człowieka, który narażał życie, aby ratować innych. I Księga Przysłów mówi w 24 rozdziale od 10 w Biblii Warszawskiej: ratuj wydanych na śmierć, a tych, których wiedzie się na zatracenie, zatrzymaj. 24 rozdział, werset 10. I dalej czytamy od 11. Jeśli odmówisz ratunku prowadzonym na śmierć i tym, którzy idą na zatracenie, od 11, ja tu w uwcześnionej czytam. Jeśli powiesz, nie wiedzieliśmy o tym, czy ten, który waży serca, nie rozumie, a ten, który strzeże twojej duszy, nie pozna, i czy nie odda człowiekowi według jego uczynków. Także to jest od 11, tu się pomyliłem, to nie od 10. Także ratuj wydanych na śmierć. I pięknym przykładem nowotestamentowym takich ludzi, którzy byli gotowi narazić samych siebie i swoje bezpieczeństwo, żeby pomóc, są Prystyla i Akwila. I tu list do Rzymian, 16 rozdział, 3 i 4 werset i początek 5. Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie, którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan. Pozdrówcie także kościół, który jest w ich domu. Widzimy wspaniałe małżeństwo żydowskie, Pryscyllę i Akwilę, wierzące w Pana Jezusa, którzy byli jego pomocnikami w Panu Jezusie i byli gotowi dla dobra i bezpieczeństwa Pawła nadstawić swojego karku. U nich też zgromadzał się kościół. Wtedy te zgromadzenia nie były legalne. Chrześcijanie nie byli tak zwaną religio licita po łacinie, czyli religią zalegalizowaną prawnie. Uchodzili za jakąś sektę niepożądaną w łonie judaizmu na początku. To byli ludzie gotowi za swoją wiarę ponieść cenę. I do czego chciałbym zachęcić na przykładzie Abdiasza, Prystyli i Akwili, żebyśmy byli gotowi ponieść pewną cenę za nasze braterstwo. Za nasze braterstwo w Chrystusie. Wiadomo, że teraz może nie ma takich sytuacji, żebyśmy musieli nadstawiać kark za kogoś albo ryzykować tak jak Abdiasz. Ale są sytuacje, gdzie powinniśmy na przykład te rzeczy czynić, o których mówi 12 rozdział listu do Rzymian. Na przykład zobaczmy. Werset 10. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. Idźmy dalej kawałek. Werset 13. Wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Różne są te potrzeby. Czasami ktoś potrzebuje rozmowy, nawet telefonicznej, bo nie zawsze się łatwo umówić, spotkać. Kogoś trzeba wysłuchać, zainteresować się bratem, siostrą i ich potrzebami. Oczywiście w granicach takiej przyzwoitości chrześcijańskiej, rozwagi, bo jest wiele tak naprawdę potrzeb. A teraz zobaczmy to. 15. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Czy tak potrafimy? Czy potrafimy wczuć się w położenie kogoś, kto na przykład przechodzi depresję? Bo czasami się zdarza, że nawet chrześcijanin jest przygnębiony. Coś załamało się, czy w stanie zdrowia, bo powody depresji są różne. Czasami bardzo ciężkie, traumatyczne przeżycia. Czasem też jakieś u niektórych wypadek, czy coś, tragedia w życiu. Różne są sytuacje. Czasami są zaburzenia biochemiczne w mózgu i w układzie nerwowym. Albo na przykład chora tarczyca też powoduje depresję, przynajmniej lekką. Więc wiele takich rzeczy jest. I czy jesteśmy gotowi ponieść cenę za nasze braterstwo? Abdiasz poniósł cenę. Był gotów na własne ryzyko chronić proroków bożych. Prystyla i Akwila też. Czy jesteśmy gotowi być takimi, którzy potrafią wczuć się w położenie? To się fachowo nazywa świeckim językiem empatia. że wczuwamy się w położenie, wchodzimy w czyjeś buty i jesteśmy naprawdę dla siebie braćmi i siostrami. Bardzo potrzebne jest, drodzy, żeby Kościół był nie tylko takim miejscem, gdzie przychodzimy, ale żebyśmy na co dzień starali się budować te relacje, wspierać się, zachęcać, to jakiś werset podesłać, to jakąś myśl. Oczywiście dzisiaj jest namiastka, oszukiwanie się, jeśli chodzi o relacje. Wiecie, na czym to oszukiwanie polega? Że ktoś komuś wysyła tylko obrazki na WhatsAppie czy przez Messengera i już niby relacja jest. Ale czy ta osoba byłaby gotowa z tą osobą drugą porozmawiać, spędzić z nią czas, wysłuchać jej problemów, może właśnie nawet nie doradzać, ale więcej wysłuchać. Jedni drugich brzemiona mnoście, czytamy, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe, list do Galacjan. Wiadomo, każdy własny ciężar odpowiedzialności poniesie, ale możemy sprawić ulgę naszym braciom i siostrom, nosząc razem z nimi ich brzemiona. Do mnie zwracają się ludzie i z Polski, i z zagranicy, bo wcale nie zabiegając o to, stałem się znanym kaznodzieją. I powiem wam, najróżniejsze są potrzeby, najróżniejsze problemy. Wczoraj do mnie dzwoniła osoba w ciężkiej depresji od dłuższego czasu. Zaproponowałem jej jakąś formę pomocy, bo chciałaby lepiej poznać Pana Jezusa, już Go w jakimś stopniu zna, więc jest możliwość studium biblijnego nawet, bo tam w Anglii nie wie, gdzie się uda do jakiego kościoła, to może na razie nie, może na razie przez internet jakiś kontakt, przez telefon z jakimiś siostrami budującymi i już ta osoba nie jest sama. I naprawdę są osoby życzliwe, są osoby naprawdę oddane, gotowe ponieść pewną cenę za braterstwo. Za taką więź chrześcijańską. I to jest bardzo potrzebne, drodzy. Bo po prostu jak my będziemy bardzo obcy sami sobie, takie relacje będą powierzchowne, to co się stanie? Nasza młodzież zacznie szukać kolegów, koleżanek w świecie, potem związki mieszane, tak? Potem odchodzą od kościoła. My może zaczniemy szukać towarzystwa, bo wiem o niektórych członkach waszego zboru, których już nie ma tu. Zaczęli szukać towarzystwa nawet w innych kręgach niechrześcijańskich. Więc po prostu bardzo ważne, żebyśmy byli dla siebie prawdziwą pomocą, prawdziwie życzliwymi ludźmi. Bo na koniec już, żeby nie przeciągać, przypomnę, co jest główną cechą prawdziwych chrześcijan. I ewangelizacja jest bardzo ważna. Ale ważne, żeby ludzie, jeśli przyjdą do nas, stwierdzili, no prawdziwie Bóg jest pośród was. I Ewangelia Jana, 13 rozdział opowiada, 34 i 35 werset, daje wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. I o co chodzi? Przykazanie miłości bliźniego było już w Księdze Kapłańskiej, trzeciej Mojżeszowej, w Starym Testamencie. Ale Pan Jezus mówi, jak ja was umiłowałem, czyli jaką miłością ofiarną, gotową do poświęceń. Czy jesteśmy gotowi, mimo że mamy pracę zawodową, jakieś obowiązki, czy naukę i tak dalej, czy jesteśmy gotowi znaleźć dla kogoś czas? Ja nie mówię o tej skrajności, że są tacy chrześcijanie, którzy wszystkim innym się zajmują, tylko nie rodziną. Kiedyś mi jeden ewangelista słynny na całą Polskę powiedział, Szymon, nie rób tej głupoty. Nas ciągle nie było w domu i potem dzieci się pogubiły. Ciągle tylko ewangelizowaliśmy, jeździli po kraju, ja i inni. Tego nie można robić, że w końcu wszystko się sypie w domu, bo ktoś tylko chodzi i głosi, czy jeździ. Ale z drugiej strony, mając wszystkie obowiązki, wszystkie sprawy, miejmy serce dla naszych braci i sióstr. My mamy być wspólnotą. Kiedyś usłyszałem od jednego brata, długoletniego chrześcijanina, powiedział tak. Mówi się, że jesteśmy rodziną chrześcijańską. To jest fikcja. Nie jesteśmy żadną rodziną. Przekonałem się o tym boleśnie. Tak mi powiedział. A tak nie powinno być, drodzy. Mamy być tą rodziną. Ma być ta miłość wśród nas. Módlmy się o to, żeby Duch Święty odnawiał Kościół, odnawiał w nas miłość i podejmujmy konkretne starania. Prośmy o otwarte oczy, żebyśmy zobaczyli brata czy siostrę w jakiejś potrzeby duchowej czy rozmowy i starajmy się zacieśniać te więzi, żeby była między nami wspólnota, żeby była taka prawdziwa miłość braterska. Niech Bogu będzie chwała, bo On jest Bogiem miłości. I Pan Jezus największą miłość okazał, bo umarł nie tylko za przyjaciół, ale i za nieprzyjaciół. Amen.